Przy mikrofonie Paweł Biegciś na 93 FM. Paweł Bakun, dyrektor Stargardzkiego Szpitala. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Poradnia urologiczna chorób naczyń i neurologii dziecięcej to nowe poradnie specjalistyczne działające od początku maja w Stargardzkim Szpitalu. Wszystko w ramach umowy z NFZ. Jak ocenia pan ich standard i czy pacjenci chętnie korzystają z ich usług?
Panie redaktorze, a w szczególności szanowni państwo, no z radością przekazuję informację, że po pierwsze te trzy nowe poradnie już funkcjonują, a po drugie, że rzeczywiście są to na szczególnie dobrym poziomie świadczenia, które zostały stworzone i są dla państwa zagwarantowane. Jeżeli chodzi o poradnie chirurgii naczyniowej, mamy tutaj świetną obsadę w osobie pana profesora Modrzejewskiego, w osobie specjalisty, doktora nauk medycznych Marcina Śledzia. To są naprawdę wysokiej klasy specjaliści. I to, że taki zespół dało nam się zapewnić w naszym szpitalu, w naszej poradni, naprawdę myślę, że będzie z wielkim pożytkiem dla naszych pacjentów. Podobnie, jeżeli chodzi o poradnię urologii, która będzie funkcjonowała pod kierunkiem profesora Ziętka, i myślę, że nawet w trybie ambulatoryjnym będą tam udzielane nie tylko porady, konsultacje, ale cały szereg zabiegów, włącznie z możliwością, bo o tym jeszcze rozmawiamy, przeprowadzania zabiegu rozbijania bezinwazyjnego kamieni nerkowych, co byłoby naprawdę rzeczą świetną. I takich ośrodków jest raptem kilka w naszym województwie. A także to, że udało nam się odtworzyć poradnie neurologii dziecięcej, co jest dużym problemem, bo musieliśmy ją wcześniej zamknąć z uwagi na to, że nie było lekarzy. To się udało, wielomiesięczna praca, poszukiwanie lekarzy, rozmowy, negocjacje, no i oczywiście prace związane z logistyczne, z remontami, które permanentnie prowadzimy w naszym zakładzie. Ja przepraszam, jeżeli to się wiąże z pewnymi uciążliwościami dla naszych pacjentów, tak jak na przykład konieczność tymczasowego przeniesienia rejestracji w to miejsce, gdzie jest obecnie, to za chwilę już ulegnie zmianie. Właśnie kończymy remont naszego budynku, przygotowanie poradni, przychodni, podstawowej opieki zdrowotnej. To wiąże się też z uruchomieniem nowej rejestracji komfortowej w budynku dawnej administracji, w budynku J, gdzie zapraszamy wszystkich.
Rozumiem, że a propos rejestracji, ona jest konieczna przed uprzednim dostaniem się do tych poradni.
Tak, co do zasady, świadczenia w tych poradniach są umawiane, wymagają wcześniejszej rejestracji, skierowania. Są oczywiście przypadki nagłe, i czy to związane z funkcjonowaniem naszego SOR-u, czy to też, pamiętajmy, daje szansę konsultacji dla pacjentów przebywających na oddziałach, bo zwiększenie takiego potencjału, wsparcie tymi specjalistami, to wysokiej klasy, ogólnie podnosi no nie tylko prestiż, ale poziom funkcjonowania naszej jednostki.
W kwietniu mówił pan na naszej antenie, że szpital ma już za sobą kryzys finansowy. Należy rozumieć, że kwestia na przykład wygórowanych stawek za zajęcia dodatkowe dla niektórych lekarzy, o których mówił pan wówczas na naszej antenie, została już definitywnie rozwiązana.
No niestety, oczywiście potwierdzam rzecz najważniejszą. Kryzys związany z bieżącym funkcjonowaniem, z ujemnym wynikiem finansowym udało się opanować. Tak dobrze nie było nawet w 2014 roku, bo wynik za pierwszy kwartał był dużo gorszy. W 2015 był jeszcze gorszy, a jak wiemy, w 2016 był katastrofalny, bo to było 3 miliony straty za jeden kwartał. W tej chwili, jeżeli NFZ zapłaciłby nam całe wypracowane nadwykonania, w zasadzie pierwszy kwartał zamknąłby się bez straty kasowej. No to jest, uważam, duży sukces, ale ciągle pozostają długi do spłacenia, wygenerowane w tych poprzednich okresach. Właśnie tak naprawdę od 2014 roku, bo dane analizy, które przeprowadziliśmy, pokazują, że już w 2014 roku było około 3 milionów gotówki w szpitalu. Jej już na koniec 2014 roku brakowało. Na koniec 2015 roku tych pieniędzy brakowało już rozpaczliwie. Trzeba było się posiłkować tą pożyczką, no, zaciągniętą niezgodnie, nie do końca zgodnie z wymaganymi procedurami. Stąd było zadłużenie, niepłacenie ZUS-u na prawie 1 000 000 zł. Na to jeszcze nałożył się ten katastrofalny kwartał pierwszy ubiegłego roku. To udało się opanować. Mimo że też wydawane były duże sumy na poprawę infrastruktury technicznej, na remonty, o których mówię, to wszystko działa, to wszystko zaczyna się spinać finansowo, ale ja sygnalizowałem, ten rok nie będzie jeszcze taki ani komfortowy, ani łatwy. On jeszcze prawdopodobnie zamknie się niedużą, ale stratą kasową, ale dzięki temu będziemy przygotowani dobrze do wejścia w sieć i ze spokojem można zaplanować, ale oczywiście kontynuując te prace naprawcze i starając się funkcjonować optymalnie, że przyszły rok będzie nie tylko rokiem bez straty finansowej, ale właśnie z tymi lepszymi poradniami, z lepszym kontraktem, z coraz lepszą kadrą, bo naprawdę mamy gro wspaniałych pracowników i ich trzeba tylko uzupełniać. Szukamy, potrzebujemy jeszcze anestezjologów, radiologów, trochę specjalistów na SOR-i. Są te miejsca, gdzie jeszcze musimy wzmacniać kadry.
Wróćmy tymczasem do takiego codziennego funkcjonowania szpitala. Przypomnijmy, izba przyjęć oddzieliła się od oddziału ratunkowego. Takie rozwiązanie się sprawdza w pana ocenie?
Tak, to nie jest tylko moja ocena, bo rzeczywiście ja w ubiegłym roku podjąłem pracę, na początek może analizy, co musimy zmieniać, żeby szpital funkcjonował lepiej, żeby nasi pacjenci otrzymywali lepsze, szybsze świadczenia, szybszą pomoc. I wyszło z tego, że problem między innymi polega na tym, że przyjęcia planowe odbywają się poprzez SOR. To jest taka pewna aberracja, która nastąpiła w funkcjonowaniu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogę co tylko powiedzieć, że nasze rozwiązanie wpisało się świetnie w stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które właśnie takie rozwiązanie zaleca jako dobre praktyki, jako właściwe. Także to myślę, że będzie już taka praktyka również we wszystkich innych szpitalach, gdzie funkcjonuje SOR, bo ja jako dyrektor, ale też jako ekspert funkcjonujący prawie 20 lat w systemie, swego czasu pracowałem, czy byłem autorem, również współautorem ustawy o ratownictwie medycznym. Nie wyobrażałem sobie, że tak to w pewnym momencie zacznie funkcjonować, powstanie taki galimatias. Problemów jeszcze nieco jest, również z funkcjonowaniem samej izby przyjęć, bo tam jeszcze musimy stworzyć te łóżka obserwacyjne, ale to oczywiście poprawia funkcjonowanie tego obszaru, no i będziemy nad tym dalej pracować, aż do tego momentu, kiedy powstanie u nas również przychodnia świątecznej i nocnej opieki, to się wtedy ten system domknie, bo zanim to zacznie doskonale funkcjonować, no musi się docierać.
Powiedzmy teraz, w jaki sposób udało się rozwiązać problem braku zasilania awaryjnego, który był tematem między innymi marcowej sesji Rady Powiatu. Tam, przypomnijmy, zwrócono uwagę na kolejność wydatkowania środków, wskazując, że właśnie problem zasilania powinien być rozwiązany jako pierwszy.
Jakby już nie odnosząc się tak mocno historycznie, bo rzeczywiście to był duży problem, z którym zderzyłem się, jakby podejmując tutaj zarządzanie zakładem, duże zaskoczenie, że w ogóle taki problem może mieć miejsce. I on był sukcesywnie rozwiązywany od już połowy ubiegłego roku, bo no niestety trzeba przyznać, że to zasilanie było w stanie fatalnym, bo żaden element tak naprawdę nie funkcjonował jak należy. Udało się krok po kroku najpierw przywrócić do funkcjonowania UPS-y, no, które rzeczywiście funkcjonują tak jak te do komputera, tylko no, z dużo większą mocą, bo zasilają poważne obszary działalności szpitala. Tam na szczęście wystarczyło wymienić akumulatory, które od wielu lat były niesprawne. Kolejnym elementem bardzo ważnym i trudnym była tak zwana automatyka, która przełączała zasilanie na agregaty prądotwórcze, które mamy. I to też nie działało niestety. To już wymagało poważniejszych prac, również projektowych. I to właśnie rzecz, która dodatkowo zaczęła funkcjonować na początku tego roku, w tej chwili już jest sprawna. Nie udało się na to pozyskać środków z dotacji. No, to jest sprawa tak kardynalna, że szpital zreperował to we własnym zakresie. Co nie znaczy, że system jest, on działa, ale nie jest jeszcze w 100% sprawny, bo żeby zabezpieczyć przed ewentualnością awarii, musimy przełączniki wymienić, to też będzie duży koszt, bo one w każdej chwili mogą zawieść. Może być zasilanie, ono może tak jak korek nawalić, odłączyć się. Potrzeba jeszcze pozostałe akumulatory czy baterię pozostałą wymienić. Wiem, że jeszcze potrzebne są dodatkowe UPS-y zabezpieczające inne obszary działalności zabiegowej. Ja nie będę w szczegóły wchodził, gdzie dzisiaj jakby tego zabezpieczenia nie ma, a w naszej ocenie powinno być. I o to właśnie występowaliśmy, żeby na te cele niezbędne, kluczowe, kardynalne powiat zabezpieczył środki, no bo dopiero zrealizowanie tych założeń pozwoli powiedzieć tak, teraz mamy w 100% sprawny system zasilania awaryjnego, taki, jaki powinien być w XXI wieku w szpitalu.
Czy należy się spodziewać remontu oddziału pediatrycznego, gdzie rzekomo pojawiały się insekty? Czy te dwa zagadnienia należy wiązać?
No ja bym zdecydowanie ich nie wiązał. Ja do tych insektów już teraz troszkę podchodzę żartobliwie, bo oczywiście gdyby to była prawda, to nie byłoby nic śmiesznego. Wręcz przeciwnie, rzecz nieprzyjemna. Natomiast ja muszę jeszcze raz przypomnieć zarówno kontrola sanepidu, jak i kontrola NFZ-u, która się odbywała w międzyczasie, bardzo, bardzo wypadła dla nas korzyść. Nasz oddział funkcjonuje bardzo dobrze, natomiast problem jest gdzie indziej. I to jeszcze raz trzeba powtórzyć. O ile została przeprowadzona bardzo duża inwestycja i dzięki temu mamy szpital w znacznej części w stanie dobrym, można powiedzieć wybudowany, rozbudowany, nowoczesny, trochę momentami już nawet zaniedbany, o tyle sam oddział dziecięcy, a dokładnie jego część, po prostu nie została objęta wcześniejszą inwestycją i on jest po prostu w stanie na poziomie połowy ubiegłego wieku. I fakt, że tutaj konieczna jest modernizacja, a tak naprawdę wybudowanie tej części oddziału od początku. Ja tylko mogę tylko jeszcze dodać, że oczywiście wyjaśnialiśmy tą sprawę we własnym zakresie i nawet zapewniała pani oddziałowa, personel oddziału, że filmiki, które się pojawiły w ich ocenie nie pochodzą z naszego szpitala. U nas nie ma takich podłóg, nie ma takich wózków, które tam się pojawiają, więc to jest troszkę taka przykra sprawa, ale myślę, że to nie to jest w tym wszystkim najistotniejsze. Ważne, że naprawdę tych insektów nie mamy, prowadzimy wszelkie działania z tym związane, bo oczywiście trzeba zabezpieczać, bo takie rzeczy się w jednostkach zdarzają. To nie jest niemożliwe. Ale to, co najważniejsze, to, że otrzymaliśmy już informację z Urzędu Wojewódzkiego o tym, że została wydana pozytywna opinia odnośnie inwestycji, której najważniejszą częścią jest właśnie ta budowa oddziału dziecięcego, to pozwoli nam ubiegać się o środki na ten cel i daje szansę, że ta inwestycja w najbliższym czasie zostanie zrealizowana, bo ona jest konieczna. Również są nakazy sanepidu od wielu już lat, że tą inwestycję należy przeprowadzić. Ta nasza opinia pozytywna obejmowała szersze te działania inwestycyjne, które przewidujemy, skrojone na nasze potrzeby i możliwości. W ramach tego właśnie powstały te trzy poradnie. Będziemy musieli jeszcze utworzyć salę wybudzeń. No te rzeczy naprawdę niezbędne i które powinny być w naszym szpitalu i dziś, i po wejściu w sieć.
Na koniec jeszcze zapytam, jak ocenia pan działający już od pewnego czasu system kolejkowy triaż, który w założeniu miał ułatwić obsługę pacjentów? Skarg ubyło czy niekoniecznie?
Może doprecyzuję. To nie jest tak do końca, że on ma ułatwić, bo czasami wchodzą rozwiązania, które niczego nie ułatwiają na pierwszy rzut oka, ale zwiększają bezpieczeństwo i dają gwarancję jak najlepszego funkcjonowania. I tak jest właśnie w przypadku systemu triaż. On tak naprawdę dodaje dodatkowe obowiązki, wymaga dodatkowego czasu, dodatkowego personelu i dla osoby postronnej, szczególnie jak ktoś trafia pierwszy raz, z problemami, to są nerwy, to jest szok i dotyczy to pacjenta, jego rodziny i no mogą tutaj również grać różne emocje. Natomiast chciałbym zapewnić, że to jest na pewno dobry kierunek, to na pewno poprawia funkcjonowanie i jakość udzielanych przez nas świadczeń, a owszem, każdy system należy doskonalić. On funkcjonuje dopiero kilka miesięcy. Ja myślę, że tutaj cały czas też przypominamy naszemu personelowi, żeby uświadamiał, informował pacjentów, na czym to polega, członków rodziny, którzy czasami zostają po drugiej stronie drzwi i nie wiedzą, co się dzieje. I to jest dla lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, to są rzeczy oczywiste. Ale to trzeba przekazywać i staramy się, żeby to funkcjonowało coraz lepiej. Ale kierunek na pewno jest nie tylko słuszny, ale w zasadzie konieczny. To też powoduje, że mamy szansę na lepsze finansowanie, bo te działania, które prowadzimy w SOR-ze, one nie tylko generują koszty, ale też dają szansę na wyższe pieniądze z NFZ-u, który widzi, że jeżeli my dajemy lepsze nakłady, dajemy lepsze świadczenia, to też w zamian za to możemy oczekiwać lepszego finansowania.
Zatem życzymy, aby te szanse po prostu wykorzystać. Naszym gościem był Paweł Bakun, dyrektor Stargardzkiego Szpitala. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.